Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje. Dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie porozmawiamy o Andrzeju Poczobucie, który został skazany przez reżim łukaszenkowski na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. A o czym dziś jeszcze w programie? Wsparcie białoruskich władz rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Na dziś nie widzimy żadnych przygotowań do tego, że wojsko białoruskie może się dołączyć do wojny.
Zamknięcie przejścia granicznego w Bobrownikach.
Monitorujemy tę sytuację i tak naprawdę analizujemy wszystkie wydarzenia.
Stanisław Poczobut o wyroku dla brata.
Andrzej jest człowiekiem walczącym. Ja myślę, że inaczej nie może. To jest jego wybór. Bardzo szanuję ten wybór.
Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie. Czasem się ich boję, chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia,
nie do powiedzenia.
Chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię z oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy dziś ten ogień na dwoje.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Andrzej Poczobut został aresztowany 25 marca 2021 roku. Od tego czasu był przetrzymywany w więzieniu. Wtedy zostali aresztowani także inni przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi, w tym prezes organizacji Andżelika Borys. Obecnie działaczka znajduje się w domu pod nadzorem białoruskich służb. Oskarżenia wobec niej nie wycofano, sprawa karna została jedynie zawieszona. Po trwającym od 3 tygodni procesie sądowym Andrzeja Poczobuta dziennikarz usłyszał od tak zwanego sędziego Dmitrija Bubienczyka haniebny wyrok pozbawienia wolności na 8 lat. Naszego rodaka oskarżono i skazano za wzywanie do działań na szkodę Białorusi w publikacjach, a także celowe działania mające na celu wzniecanie wrogości i nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym oraz rehabilitację nazizmu. Polskie władze i społeczność międzynarodowa potępiły działania łukaszenkowskiego reżimu wobec działacza polskiej mniejszości na Białorusi. Wszyscy odpowiedzialni za represje wobec lidera Związku Polaków będą pociągnięci do odpowiedzialności, twierdzi wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.
Oczywiście będziemy zgodnie z uchwałą Sejmu również domagali się wpisania wszystkich osób zaangażowanych w prześladowanie pana Andrzeja Poczobuta na listę sankcyjną. Pan minister Kamiński ogłosił, że zostaną te osoby wpisane na polską listę sankcyjną, ale będziemy chcieli o to również prosić naszych europejskich partnerów, aby znalazły się te osoby również na unijnej liście sankcyjnej.
Polska poruszyła kwestię białoruskich więźniów politycznych na zgromadzeniu OBWE. Wzywamy Mińsk do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia i rehabilitacji wszystkich bezprawnie przetrzymywanych, w tym Andrzeja Poczobuta i wszystkich działaczy Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna, napisali polscy przedstawiciele na Twitterze. Już prawie rok trwa rosyjska agresja przeciwko Ukrainie. Najeźdźca codziennie wystrzeliwuje dziesiątki rakiet, które trafiają w obiekty infrastruktury krytycznej, ale także w budynki mieszkalne, centra handlowe oraz szpitale. Jednak ukraińscy żołnierze godnie bronią niezależności swojej ojczyzny. Ciężkie walki trwają obecnie pod atakowanym przez Rosjan Bachmutem, gdzie dotychczas doszło do około 25 starć bojowych. Od początku inwazji armia agresora straciła już ponad 140 tysięcy żołnierzy. Ukraina jest wspierana przez cały cywilizowany świat. Polska wraz z Norwegią, Kanadą i Hiszpanią skompletowały batalion czołgów Leopard 2A4 dla Ukrainy. Jak poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, ukraińscy czołgiści są obecnie szkoleni w Polsce, między innymi z udziałem instruktorów kanadyjskich i norweskich. Tymczasem Kreml jest nadal wspierany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Terytorium Białorusi jest od początku wojny całkiem w rozporządzeniu armii rosyjskiej. Jednak białoruski dyktator na razie nie zdecydował się na wysłanie do Ukrainy swojego wojska, mówi dyrektor wykonawczy międzynarodowej inicjatywy ISANS Ulad Kobiec.
Na dziś nie widzimy żadnych przygotowań do tego, że wojsko białoruskie może się dołączyć do wojny. Nie jest przygotowane, nie jest motywowane. Statystyka na Białorusi jest taka, że ludzie nie popiera i nie będą popierali udział tego wojska. Granica z Ukrainą jest zupełnie inna niż rok temu. To nie jest tak łatwo przejść przez granicę.
W swojej kolejności Aleksander Łukaszenko podczas spotkania z dziennikarzami powiedział, że będzie gotów do bezpośredniego przystąpienia do wojny przeciwko Ukrainie w wypadku, gdy Białoruś zostanie zaatakowana. Według dyktatora udostępnienie własnego terytorium do inwazji i przeprowadzenia ataków na pokojowe ukraińskie miasta nie jest współudziałem w agresji. Zaangażowanie Białorusi w wojnie przeciwko Ukrainie, panująca w kraju dyktatura i represje wobec obywateli, w tym mniejszości polskiej, nie pozostawiają bez uwagi polskie władze. Odpowiedzią na brutalną politykę Aleksandra Łukaszenki stało się wstrzymanie ruchu na przejściu granicznym z Białorusią w Bobrownikach. Taką decyzję podjął szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa. W tej chwili z Białorusi do Polski legalnie można dostać się tylko przez przejście w Tyraspolu i Koroszczynie. Jak mówią eksperci, decyzja polskiego rządu to wyraźny sygnał dla łukaszenkowskiego reżimu, że Polska nie zgodzi się na prześladowanie rodaków mieszkających za wschodnią granicą. Przez przejście graniczne w Bobrownikach przejeżdżało dziennie 2,5 tysiąca samochodów, osobowych i ciężarowych. Niewykluczone jest, że to nie jedyne działanie tego typu, które może być podjęte ze względu na antypolską politykę łukaszenkowskich władz, informuje pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak.
Monitorujemy tę sytuację i tak naprawdę analizujemy wszystkie wydarzenia, które się skłaniają na ocenę bezpieczeństwa Polski, a zatem na decyzję o zamknięciu kolejnych przejść granicznych, bądź też otwarciu, jeśli są zamknięte. Bardzo wiele tutaj zależy od przesłanek, które sprawiają, że oceniamy jakieś wydarzenia czy jakąś atmosferę jako atmosferę bezpieczną lub niebezpieczną.
Od 16 lutego także władze litewskie wstrzymały ruch pociągów towarowych przez przejście kolejowe z Białorusią Stasiły-Bieniakonie. Przyczyną tej decyzji ma być walka z przemytem, w związku z czym zostanie tu zainstalowany stacjonarny system kontroli rentgenowskiej.
gruby jak tramwaj na patriarszych prudach. Moja poduszka milimetr od szyn, więc mam twarz jak stary Bułgar. Dzisiaj w mej głowie zabili mi Kennedy'ego, jest 23 listopad. Pada mi za kołnierz jesieni polskiej glajda, wyprzedzają się tiry na autostradach. Bywam jak kucharz, co nie urodził się w kuchni, nudzę się w operze. Chodzę tylko do knajp, w których mnie nie znają. Zostawiam po sobie puste talerze. Jestem jak jaskółka, co wiosnę zgubiła i znów zima za tupę mnie trzyma. I tani frajer sprzedaje mi zimny czaj. Redaktor Odyniec, pysma padlina. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Dostałem bryj fajką pokoju, kiedy znów kopałem się z koniem. Wtedy zadzwonił do mnie Olof Palme i chciał porozmawiać z Kuroniem. Ty ciągle i wciąż masz mi za złe, że już nie mieszkam w Punk Rock City. Mieszkam w całkiem innym miejscu Polski i cierpię na syndrom sztokholmski. O złej miłości, złe piosenki o złym systemie. Polska przychodzi do mnie tylko po autograf dla miłości, zaś jestem złudzeniem. Nigdy nie będziemy jak Bonnie i Clyde, ani Orłem, ani Reszką. Będziemy jak ten deszczowy maj, jak ci wszyscy brzydcy ludzie z Tesco. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko, chorobę mam na powiekach.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Reżim łukaszenkowski skazał lidera polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Cała jego sprawa jest politycznie motywowana. Świadczy o tym charakter zarzutów, według których działacz został skazany. Podżeganie do nienawiści i rehabilitacja nazizmu. W taki sposób białoruskie władze traktują działania na rzecz zachowania polskiej historii, kultury i tradycji. Dziennikarz miał możliwość wyjść z więzienia. Musiał przyznać się do winy, prosić o ułaskawienie Łukaszenkę i wyjechać z Białorusi. Jednak nie ugiął się przed dyktatorem, będąc świadomym konsekwencji swojej walki. O tym, jakim człowiekiem jest Andrzej Poczobut, porozmawiamy z jego bratem Stanisławem.
Ten ostatni wyrok, który dostał Andrzej, to nie jest jakaś osobna historia, to jest taki ciąg historii, zaczynając od początku 2000-tych albo nawet z 90-tych lat. To nie jest pierwsza sprawa i ja nie widzę ją jak osobny element. To jest po prostu taka linia ciągła. To jest taka walka Andrzeja z reżimem, walka za czyste sumienie, za to, że ty możesz pisać prawdę i nie bać się. Chociaż za bardzo nigdy się nie bał.
Co pan odczuł, gdy dowiedział się o wyroku dla brata?
Kiedy dowiedziałem się o tym wyroku, to nie było coś nieoczekiwanego. Czyli czekaliśmy na 8-12 lat, ale ten taki wyrok, on w ogóle nic nie oznacza. To oznacza tylko jedno, że Andrzej dostał więzienia do śmierci Łukaszenki. Bo mi się wydaje, że on nie przeżyje tych 8-12 lat na tym swoim histającym się tronie.
Wiadomo, że Andrzej Poczobuty zawsze fascynował się historią żołnierzy Armii Krajowej. Można powiedzieć, że jest to jedna z przyczyn jego uwięzienia. Skąd miał takie zainteresowanie?
Ja myślę, że duży wpływ na Andrzeja w stosunku jego do polskiej historii zrobiła rodzina, bardziej może ojciec, no ale u nas w rodzinie byli żołnierze AK, byli ludzie straceni w Katyniu i ta więź była taka bardzo bliska i bardzo zrozumiała. I szło to między innymi od ojca i od tam dziadków.
Czy według pana Andrzej Poczobut był gotów na to, co go obecnie napotkało?
Andrzej jest człowiekiem walczącym. Ja myślę, że inaczej nie może. To jest jego wybór. Bardzo szanuję ten wybór. To człowiek, który nie idzie na kompromisy i na kolaborację. Jeżeli widzi cel i chce go osiągnąć, to jego nie można zatrzymać. Jest bardzo uparty, strasznie uparty. Kiedy wspominam dzieciństwo, czasem to się śmieje, bo to był naprawdę człowiek, którego nie można było... Jeżeli on coś postanowił, to tak i będzie.
Jak pan wspomina dzieciństwo? Jakie mieliście stosunki z bratem?
Byliśmy we dwóch, różnica w 3 lata, on był starszym bratem. No i jakiś czas się mną opiekował, a potem już w jakiś moment nagle gramy w jednym zespole i on gra na gitarze basowej, ja gram na gitarze i śpiewam. Więc tak dzieciństwo razem, nie? Jak śmiał się Andrzej, ty to chyba jesteś pierwszym człowiekiem, którego poznałem.
Kiedy i w jakich okolicznościach ostatni raz widzieliście się z Andrzejem?
Ostatni raz, kiedy widziałem Andrzeja na wolności, to było w dzień przed jego zatrzymaniem. Byłem akurat u rodziców. Siedzieliśmy za stołem, rozmawialiśmy zwyczajnie. A potem pojechałem już w stronę Sankt Petersburga i siedząc w autobusie w Mińsku, mama zadzwoniła i powiedziała, że Andrzeja zatrzymali. No i znowu nie powiedziałbym, że to było nieoczekiwanie, bo ta fala represji, która nie ucicha na Białorusi, to Andrzej był zawsze jak surfer na tej fali. I jeżeli zaczynają się represje, to znaczy, że i jego to znowu dotknie. Przez to, że człowiek mówi prawdę, przez to, że uczestniczy w niezależnym związku Polaków.
Jak rodzice przyjęli wiadomość o skazaniu syna na 8 lat więzienia?
Dla rodziców to jest ciężko. Oni mają ponad 70 lat i dla nich to jest ciężko. Smutną starość ugotowaliśmy im, ale dla ojca Andrzej jest bohaterem i on odbiera go jako realnego bohatera. No. I wszyscy rozumieją, że inaczej być nie mogło.
Czy wierzy pan, że brat wyjdzie na wolność wcześniej niż za 8 lat?
Tak naprawdę to nie wierzę w cuda i przedtem Andrzejowi proponowano, że wychodzisz z więzienia i wyjeżdżasz z terytorium Białorusi, ciebie puszczają, nie? On powiedział, że nie i tym razem to się nie zmieni. Za każdym razem, kiedy Andrzej wychodził z więzienia, to był jakiś targ pomiędzy stroną polską a Łukaszenką. I to zawsze wyglądało tak niesmacznie. Z jednej strony rozumiemy, że to ratunek, ale z drugiej strony to jest jakieś odciąganie z tego zrywania plastra.
Czy rozgłos sytuacji Andrzeja Poczobuta w mediach na całym świecie może w jakiś sposób mu pomóc?
Myślę, że rozgłos w mediach po pierwsze to jest ważny faktor dla bezpieczeństwa Andrzeja. Póki to jest nagłaśniane, póki o tym się mówi, to jakichś ostrych tortur po nich się raczej nie warto spodziewać. I w tym jest ważność nagłośniania tego, że Andrzej dostał wyrok, że oskarżenia są absurdalne i że reżim Łukaszenki jest totalitarny.
trochę, jeszcze trochę.
Już za chwilę w programie z nadniemnej Berezyny historyk Igor Mielników podsumuje opowieść o tak zwanej francuskiej pomocy dla polskich fortyfikatorów. Będziemy także kontynuować poznawać biografię podporucznika Czesława Zajączkowskiego pseudonim Ragner. W swojej kolejności Marcin Gorbaczewski opowie o zespole Budka Suflera oraz ich przeboju Za ostatni grosz. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opowieści historyczne.
Major Śliwowski w trakcie swojego stażu we Francji przebadał francuski system telekomunikacji i o tym pisał właśnie w swoim sprawozdaniu. Teraz jego zacytujemy. W żyłach kablowych uwzględniać pewną ilość przewodów jako rezerwowych dla połączeń dodatkowych i specjalnych. Do obiektów, do których dochodzą połączenia kablowe, z paru stron wprowadzić kable co najmniej dwoma drogami, przy pomocy dwóch rur wprowadzających oddalonych od siebie przynajmniej o kilku metrów w tylowych częściach obiektu, aby zmniejszyć narażenie na uszkodzenie wszystkich przewodów prowadzonych do obiektu przez pocisk artyleryjski lub bombę lotniczą. Po wydawaniu linii kablowych oznaczyć je trwale w terenie repery i ewidentować je przez dokładne oznaczenie ich przebiegów na planach i zakładaniu karnetów sieci kablowych w poszczególnych sektorach. Dokumenty te powinny być przekazane w jednym egzemplarze oddziałom przyjmującym wybudowane odcinki umocnień stałych od kierownictwa robót fortyfikacyjnych. Sprzęt loczności dla fortyfikacji. Rozpracowanie zagadnienia odpowiednich typów sprzętu loczności dla fortyfikacji pod kątem użyteczności tego w fortyfikacjach, a przede wszystkim z punktu widzenia zabezpieczenia go przed działaniem wilgoci i przeszkodami akustycznymi. W tej dziedzinie przestudiować by trzeba, moim zdaniem, czy rozwiązanie francuskie zabezpieczające przed wilgocią aparaty i łączenice jest dostateczne dla naszych warunków, w których wilgoć występuje w silniejszym stopniu niż w fortyfikacjach francuskich. Z drugiej strony, przestudiować, czy francuskie rozwiązanie zabezpieczenia rozmowy telefonicznej w złych warunkach akustycznych stosowaniem kasku telegraficznego i laryngofonu jest dla nas odpowiednie. Ponieważ zaś oddane wybudowane fortyfikacje oddziałom wyprzedzi w swojej fazie niewątpliwie znaczną sprawę rozwiązania typów specjalnego sprzętu łączności oraz produkcji i zaopatrzenia w ten sprzęt, należałoby od razu przestudiować, czy na okres przejściowy nie zastosować skrzynek, szafek uszczelnionych przez wilgocią, o których też mowa w sprawozdaniu. Dla przechowywania w obiektach zwykłych aparatów telegraficznych polowych, w które na razie wyposażone oddziały fortyfikacyjne. Opracowanie typu sprzętu radio dla fortyfikacji, względnie przestudiowanie, czy nasz polowy sprzęt radio zainstalowany w obiektach odpowie zadaniu w warunkach umocnień stałych. Wypróbowanie użyteczności w fortyfikacjach aparatów na promieniach poczerwonych, których parę sztuk, o ile mi wiadomo, znajduje się w dyspozycji dowódcy Wojsk Łączności Ministerstwa Spraw Wojskowych. Przestudiowanie i opracowanie sprawy łączności wewnątrz obiektów, gdyż rury głosowe przy wrzawie walki, a szczególnie podczas strzelania własnej broni maszynowej, są środkiem łączności wątpliwej wartości. Wobec powyższego należałoby przestudiować użyteczność i możliwość zastosowania telefleksu, telegrafa maszynowego stosowanego w fortyfikacjach francuskich. Wydaje się, że ten środek łączności powinien mieć szczegółowe zastosowanie w obiektach artyleryjskich i dla łączności obserwatora w dzwonie obserwacyjnym z izbami bojowymi. Przestudiowanie i ewentualne opracowanie własnego typu skrzynki rozmównej na okulnik dla łączności telefonicznej artyleryjskiej w fortyfikacjach. Ponadto należałoby przestudiować sprawę sygnalizacji świetlnej i akustycznej. Anteny dla radiostacji. Przestudiowanie sprawy typu anteny zewnętrznej opisanej w sprawozdaniu stosowanej w fortyfikacjach francuskich i upróbowanie, czy typ ten będzie odpowiadać w naszych warunkach pogodowych. Tak zaznaczył w swoim sprawozdaniu oficer, który znajdował się na stażu we Francji. Podkreślić należy, że staż we Francji dla polskich oficerów był niełatwym. Wskutek stosunku pełnego rezerwy do nich ze strony organów oficjalnych i oficerów francuskich. Oficerom z II Rzeczypospolitej szereg informacji nie przekazywano. Drugi okres, 21 marca do 26 Biche, poświęcono na zwiedzenie linii Maginota, sektory forteczne Forges i Rohrbach, sektor obronny Sahary oraz wykłady w zakresie organizacji i wyszkolenia. Trzeci okres, 28 marca, 2 kwietnia, Paryż, poświęcono na konferencję dla uzupełnienia zdobytych wiadomości w pierwszym i drugim okresie. Wypadki polityczne, aneksje Austrii, klęski hiszpańskiej armii rządowej, sprawa Litwy, ciężka sytuacja wewnętrzna, groźba strajku robotników metalurgicznych stwarzali stan podniesienia i oddziaływali niekorzystnie na przebieg stażu. Oficerowie francuscy, wykładowcy okazali wielką wstrzemięźność, brak dobrej woli i szczerości w udzielaniu informacji dotyczących spraw organizacji artylerii, uzbrojenia i łączności. Na stawienie im pytania, rumieniając się, dawali często odpowiedź wymijającą. Sprawy te są przedmiotem studiów. Ukoronowaniem całości było pożegnanie komisji przez generała, zastępcę szefa sztabu głównego, który w swym przemówieniu podkreślił: podzieliliśmy się z panami wiadomościami technicznymi, które są jasne i dojrzałe, które zostały już przestudiowane we wszystkich krajach. Nie mogliśmy zapoznać panów z działem artyleryjskim, który niestety jest jeszcze w studiach, gdyż nie osiągnął szczytów doskonałości. Zaznaczał w sprawozdaniu po stażu we Francji major artylerii Pecz. Taka to była właśnie francuska pomoc, w cudzysłowie, dla polskich fortyfikatorów.
To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odmęty. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając skórę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści, to smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stany głębsze odmęty. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając skórę.
Losy bohaterów niezłomnych.
W programie z naddniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o podporuczniku Czesławie Zajączkowskim, pseudonim Ragnar, legendarnym dowódcy Armii Krajowej, działającej na ziemiach współczesnej Białorusi. Zawieszenie broni zawarte w początku stycznia 1944 roku powodowało, że na obszarach działalności zgrupowania Południe, pomiędzy Niemnem i Lidą, nie podejmowano jawnie działań zaczepnych przeciw Niemcom. Takie akcje wykonywano, maskując je jako wystąpienia partyzantki sowieckiej lub przeprowadzając poza terenami objętymi zawieszeniem broni. Po odwołaniu rotmistrza Lecha z dowództwa zgrupowania i przejęciu komendy przez majora Kotwicza, stan ten utrzymywał się jeszcze ponad 2 miesiące. Niemniej w drugiej połowie kwietnia wykonano serię akcji przeciw niemieckim posterunkom i garnizonom. Działania tego rodzaju kontynuowano w maju, zaś największe nasilenie osiągnęły one w czerwcu. Jednocześnie toczono walki z partyzantką sowiecką. Przerwało je dopiero zawieszenie broni zawarte w czerwcu 1944 roku. Działania w tym roku zapoczątkował wypad Ragnera na Dokudowo. W pierwszych dniach stycznia wyruszył on z większością swoich sił na tę miejscowość, dotychczas silnie penetrowaną przez partyzantkę sowiecką, która miała tam pewne wpływy. Gdy szpica polskiego oddziału 2 stycznia dotarła do majątku Dokudowo, została ostrzelana. W jednej ze stoduł zlokalizowano i zlikwidowano grupę bolszewików, 5-8 osób, zdobywając ich karabiny i sporo amunicji. Następnego dnia Dokudowo zostało zajęte. Na drugi dzień pobytu w tej wsi ostrzelano i zlikwidowano 5 konnych bolszewików, którzy niezorientowani w sytuacji podjechali do wioski. Oddział Ragnera pomaszerował nad Niemen do Burnosów, gdzie także doszło do potyczki. Jeden z bolszewików zdołał uciec łodzią na lewy brzeg Niemna. Ragnerowcy pokryli jednak ogniem niezalesiony, odsłonięty teren, zmuszając go do zalegnięcia i uniemożliwiając dalszy odwrót. Jeden z partyzantów Armii Krajowej przeprawił się na drugi brzeg Niemna i zdjął bolszewika. Okazał się on łącznikiem i miał przy sobie teczkę z dokumentami. Następny wypad poprowadzono do Piotrów poprzez Mielchowo. W jednym z hutorów zaskoczono funkcjonariusza sowieckiego, który został zastrzelony podczas próby ucieczki. Znaleziono przy nim dokumenty dotyczące m.in. siatki wywiadu partyzantki sowieckiej w powiacie lickim. Następstwem tej zdobyczy była likwidacja trójki informatorów we wsi Piotry. Według meldunków partyzantki sowieckiej w pierwszej dekadzie stycznia doszło też do potyczek 4 i 5 stycznia 1944 roku w Borkach. W tej ostatniej zginął jeden partyzant sowiecki oraz 9 stycznia w Burnosach, gdzie oddział Iskra w walce z Armią Krajową stracił 2 żołnierzy. Po stosunkowo krótkim pobycie w rejonie Dokudowa i przeprowadzeniu paru wypadów do okolicznych wiosek i hutorów, podporucznik Ragnar już w pierwszej połowie stycznia wraz z większością sił powrócił w okolice Niecieczy. Dla ochrony terenów leżących wokół Dokudowa pozostawił 2 wydzielone plutony. Oddział rozpoznawczy Irena, dowodzony przez plutonowego Witolda Skawińskiego, Kunę, oraz oddział rozpoznawczy Iwona, dowodzony przez plutonowego Tadeusza Orwida, Kubę. Trzon plutonu Kuby stanowiła grupka ragnerowców wzmocniona oddziałem żołnierzy sieci terenowej Armii Krajowej zmobilizowanych w rejonie Kaczanowa, liczącym początkowo około 30 ludzi. Po krótkim czasie aklimatyzacji zwolniono do domów około 10 nowo przybyłych wraz z dowodzącym nimi podoficerem, jako mniej przydatnych do wykonywania zleconych zadań. W efekcie oddział rozpoznawczy Iwona liczył około 30 żołnierzy. Operował on na obszarze leżącym na wschód od linii kolejowej Lida-Baranowicze, na odcinku w rejonie stacji Niemen, poprzez ujście Dzitwy po Dokudowo. Iwona dostał przydział najtrudniejszego terenu w rejonie Dokudowa, Filonowców i Mielchowa, w kierunku na wschód aż po Moryń. Otrzymane zadanie tak wspomina Kuba. Ragnar powiedział, masz pilnować tego terenu, no i nie daj się zabić. Jak na Niemców masz gdzieś uderzać, to się przebieraj za czerwonych. Masz zablokować cały pas wzdłuż Niemna, od Baniewa aż po Moryń na wschodzie. Bo tamtędy zza Niemna nadciągają Sowieci. Na dziś kończymy opowieść o Czesławie Zajączkowskim i działalności polskich żołnierzy przeciwko okupantom sowieckim i niemieckim. Żeby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do słuchania programu z naddniemnej Berezyny za tydzień.
muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Budka Suflera oraz ich przeboju Za ostatni grosz. Budka Suflera to jeden z najbardziej znanych polskich zespołów rockowych w historii. Grupa, która zakończyła swoją działalność w 2014 roku, po 4 dekadach obecności na scenie, wylansowała w swojej historii takie hity jak Jolka, Jolka, pamiętasz? Takie tango, czy Nie wiesz nigdy kobiecie. Zespół oficjalnie został założony w 1974 roku, choć początki jego działalności sięgają jeszcze roku 1969, kiedy to swoje pierwsze próby odbywali Krzysztof Cugowski wraz z Krzysztofem Brozim, Januszem Pędziszem i Jackiem Grunem. W 1970 roku Cugowski dołączył do zespołu Romualda Lipki, Stowarzyszenie Cnót Wszelakich, który w dalszych latach zmienił nazwę na Budka Suflera. W 1974 roku Budka Suflera nagrała jeden ze swoich największych przebojów – Cień Wielkiej Góry. Kompozycja była zainspirowana śmiercią dwóch polskich himalaistów – Zbigniewa Stepka i Andrzeja Grząska. Debiutancka płyta Budki Suflera o tym samym tytule ukazała się rok później. W jej tworzeniu muzykom pomógł m.in. Czesław Niemen. W dalszych latach pomiędzy poszczególnymi muzykami dochodziło do wielu nieporozumień. Ostatecznie w 1977 roku Cugowski został wyrzucony z zespołu, a jego miejsce zajął na krótko Stanisław Węglosz, którego z czasem zastąpił Romuald Czystaw. Z nowym wokalistą Budka Suflera nagrała w sumie 3 studyjne albumy. Na brzegu światła, Ona przyszła prosto z chmur i Za ostatni grosz. Na początku lat 80. Romuald Czystaw zaczął mieć problemy ze swoim głosem, co ostatecznie wpłynęło na jego decyzję o odejściu z grupy. Kolejnym wokalistą był Felicjan Andrzejczak, z którym nagrany został przebój Jolka, Jolka pamiętasz. Po 3 latach działalności z Andrzejczakiem wokalista zdecydował się opuścić zespół, co przyczyniło się do rozmów o powrocie Cugowskiego. Ostatecznie rozmowy te zakończyły się sukcesem, a do projektu powrócił najpopularniejszy wokalista Budki Suflera. Na przełomie lat 80. i 90. grupa zrobiła przerwę w działalności. Powrót nastąpił w 1993 roku za sprawą albumu Cisza. Lata 90. okazały się sporym sukcesem dla zespołu, a zwieńczeniem był rok 2000 oraz wydanie płyty Bal Wszystkich Świętych, która zawierała tytułowy przebój. W 2014 roku Budka Suflera zakończyła swoją działalność. Krzysztof Cugowski kontynuuje karierę wraz ze swoimi synami. Grupa opublikowała w 2016 roku pierwszy album Zaklęty Krąg. Za ostatni grosz to kultowy przebój grupy, do którego autorem słów jest Marek Dutkiewicz. Utwór został wydany w formie singla w roku 1982, a następnie albumu o tym samym tytule. Wytwórnia Tone Press, z którą zespół miał podpisaną umowę, naciskała na wydanie płyty do kompozycji, które zostały stworzone podczas prób przed koncertem w Leningradzie. Wówczas Romuald Lipko poprosił znanego autora wielu przebojów, Marka Dutkiewicza, o napisanie tekstu. Ten zatytułował piosenkę Za ostatni grosz, co dostarczyło jednocześnie inspirację na tytuł oraz okładkę albumu Budki Suflera. Do tego utworu powstał pierwszy w historii grupy teledysk, który znalazł się na telewizyjnej liście przebojów. Wśród fanów Budki szybko przyjął się zwyczaj sypania groszami i towarzyszył on zawsze podczas koncertowych wykonań tej piosenki. Co ciekawe, w 1981 roku podczas koncertu w Częstochowie ciężka moneta trafiła perkusistę w łuk brwiowy. Od tamtej pory członkowie Budki Suflera utwór Za ostatni grosz wykonywali w motocyklowych goglach.
Jaki jest wynik gry? Nie wiem, nie pytaj mnie. Jak na imię tej grze? Tego nie wiem już też. Wczoraj tak było tak. Nie znaczyło zaś nie. Nie mieszało się nam czarne z białym co dzień. Wczoraj niewinny tak.
Dzisiaj piąty w grze, wczoraj błękitny wiatr, dzisiaj duszny zły sen. Z drugiej strony mych słów wszystko lepszy ma smak, bo w powietrzu jest luz i muzyka wciąż gra. Za ostatni krosz kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Za ostatni krosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Zaczął się wić kręty, pochyły szlak, gdzie był pierwszy nasz krok w rozpadlinę bez dna. Gdy srebrników garść przekonała nas, że kiedy dają to brać, każdy głupi to wie. Bilans zysków i strat prowadzimy od lat. Nie ma czego w nim kryć, nie ma czego się bać. Skąd więc na lustra dnie, z progu każdego dnia wita cię najpierw wstręt, potem brat jego strach. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Za ostatni grosz z zielonych lat chcę znów pić.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z nadniemna na uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
zabierz mnie na drugą stronę. Zabierz mnie, gdzie wszystko ma swój sens, gdzie wszystko ułożone. Więcej przykro. Pchnij mnie kuchennym nożem, wypuść na mnie swoje lwy. Ja nie chcę więcej biec w ogonie, wolę z przodu tak jak ty. To koniec, zabiliśmy w sobie wszystko. Przykro. Wszyscy razem w jedną stronę. Wszyscy razem, nie ma czego się bać. Śpiewajmy tonem wyzwolonym. Sialaj, laj, lalalaj. To koniec, zabiliśmy w sobie wszystko. To koniec, mogliśmy więcej przykro. Zabiliśmy w sobie wszystko. To koniec. Mogliśmy więcej przykro.